Jan Stępień, witam i zapraszam na magazyn popularno-naukowy Radia Kraków. A dzisiaj moimi gośćmi są uczeni Akademii Górniczo-Hutniczej. Pani profesor Sylwia Tomecka-Suchoń z Katedry Geofizyki AGH.
Witam serdecznie.
I informatyk oraz biocybernetyk, pan profesor Ryszard Tadeusiewicz.
Witam słuchaczy, dzień dobry panie redaktorze, myślę, że będzie ciekawie.
Będzie ciekawie, bo sięgniemy na początek do archiwum. Kilka, może już kilkanaście lat temu spotkaliśmy się w tym gronie, by porozmawiać o georadarze. Chciałbym państwu teraz przypomnieć tę rozmowę.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Radar, nazywany popularnie suszarką, to ten przyrząd, który spędza sens oczu kierowcom, aczkolwiek działa w sumie na ich korzyść.
Słowo radar w najbardziej obiegowym rozumieniu przede wszystkim kojarzy nam się z mandatami, policjantami zaczajonymi w krzakach i rozmaitymi przykrościami w ruchu drogowym. Cóż, do tego także ten przyrząd służyć może.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza.
Tym niemniej trzeba mieć świadomość, że radar wynaleziono w czasie wojny po to, żeby widzieć niewidzialne. W czasie wojny jednym z problemów były nadlatujące hordy samolotów, które ukryte w chmurach przedzierały się przez obronę przeciwlotniczą i bombardowały miasta, atakowały lotniska, zabijały ludzi. Żeby te samoloty nie były właśnie niepostrzeżenie możliwe do dostarczenia nad terytorium przeciwnika, wynaleziono radar, czyli metodę patrzenia za pomocą fal elektromagnetycznych, fal podobnych do fal radiowych, tylko że krótszych, poprzez chmury, poprzez mgłę, na bardzo duże odległości. Na przykład w wojnie morskiej radar odegrał rolę jako element koordynujący i naprowadzający działania artylerii. Także można było ostrzelać i zatopić okręt przeciwnika, nie widząc go na oczy. Ale to wszystko dotyczyło czegoś, co się działo na powierzchni ziemi czy na powierzchni wody. W każdym razie mogło być też dostrzegane oczami człowieka patrzącego za pomocą własnych zmysłów. Tymczasem jest możliwość, że radar może być wykorzystany również do tego, żeby widzieć pod ziemią.
Georadar. Jaki jest etap rozwoju tego urządzenia? Jakie ma zastosowanie?
Georadar jest metodą geofizyczną stosowaną do obrazowania przestrzeni pod powierzchnią ziemi.
Dr Sylwia Tomecka-Suchoń, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.
Polega na wysyłaniu fal elektromagnetycznych o częstotliwościach w zakresie od 12,5 MHz do 2,5 GHz. Fale te odbijają się na granicy ośrodków różniących się własnościami elektrycznymi i wracają do anteny odbiorczej.
Czego warto szukać pod ziemią?
Ludzi zawsze fascynowało poszukiwanie skarbów, ale możemy poszukiwać skarbów najcenniejszych, skarbów naszej kultury. I takie badania na przykład robiliśmy na wzgórzu Lasoty w Krakowie po to, żeby potwierdzić hipotezę profesora Zina, który robiąc badania archeologiczne wymyślił, że na miejscu obecnego kościoła dawniej znajdowało się palatium, siedziba książąt przyszłych ziem małopolskich. No i nasze badania potwierdziły, że rzeczywiście znajdowało się tam nie tylko palatium, ale jeszcze świątynia, która była starsza od rotundy świętego Adaukta i Feliksa.
I gdy georadar to wykrył, to można to już w tym miejscu odkopać.
No oczywiście tak, dlatego, bo pokazuje nam przebieg struktur obiektów, które zalegają pod powierzchnią Ziemi. Takie badania są zawsze dziełem przypadku. Następną taką ciekawą historią jest przypadkowe odkrycie w miejscowości Rzebącin koło Proszowic. Tam proboszcz Krzysztof Olszewski postanowił zrobić parking na pobliskiej łące. No i pierwsze uderzenie łopaty natrafiło na schody, które prowadziły do tajemniczych lochów.
Wezwał uczonych na pomoc.
Pomyślałam, że to jest dobry pomysł i ze studentami zrobiliśmy tam praktykę georadarową, a teraz sama postanowiłam się dalej zająć badaniem, jak te lochy przebiegają pod podziemią.
Dokąd te schody prowadzą? Jest skarb w beczkach?
Słyszałam tylko, że odkryto tam jakieś beczki z winem, ale nie doszło do sprawdzenia, co to za wino, ponieważ zostało wcześniej skonsumowane.
To były przykłady, gdzie za pomocą georadaru, patrząc pod ziemią, możemy sięgnąć w głąb historii. Natomiast georadar to też technika, która pozwala nam dzięki temu, że penetruje to, co się znajduje pod ziemią, pozwala nam w pewnym sensie przewidywać przyszłość i pozwala nam zapobiegać sytuacjom, które w tej przyszłości mogłyby być dla nas niekorzystne. Pani doktor była niedawno zaproszona do Wietnamu, do Saigonu. Tam dużym problemem są zapadające się pod wpływem ulewnych, tropikalnych deszczy ulice.
Miło słyszeć, że nie tylko u nas są kłopoty z zapadającymi się nawierzchniami.
Co georadar może w tym zakresie pomóc?
No właśnie, taka fala elektromagnetyczna odbija się właśnie na granicach obiektów różniących się tymi własnościami elektrycznymi, a takie wymycia pod asfaltem wypełnione są wodą. Woda ma bardzo wysoką przenikalność elektryczną, w związku z tym współczynnik odbicia od takich obiektów jest bardzo duży. I wykryliśmy w ten sposób bardzo dużo anomalii nad takimi pustkami, które znajdują się pod powierzchnią i które grożą powstaniem niebezpiecznych zapadlisk na autostradach i szosach.
To wskazówka dla budowniczych dróg, aby stosować odpowiednie surowce, które by w jakiś sposób to zjawisko minimalizowały.
Tak, drogi mogą być bezpieczniejsze, między innymi dzięki temu, że za pomocą georadaru można wykryć zagrożenie takim zapadliskiem, zanim ono jeszcze rzeczywiście nastąpi.
Czy w Polsce mamy obszary bardzo narażone na tego rodzaju niebezpieczeństwo? Śląsk nasuwa mi się od razu tutaj na myśl.
Rzeczywiście i właśnie w Sierszy w 1997 roku razem z kolegą Jurkiem Ziętkiem mieliśmy grant. W ramach tego grantu znaleźliśmy zapadlisko na terenie prywatnej posesji. Zrobiliśmy tam pomiary georadarowe, wykryliśmy anomalię pochodzącą od pustki, która została rzeczywiście potwierdzona przez wiercenie wykonane przez kopalnię. I parę lat później, kiedy nastąpił rozwój nauk komputerowych, profesor Henryk Marczak namówił mnie, żeby wziąć te same dane i zrobić wizualizację 3D. I okazało się, że z tych samych danych można było wyodrębnić nie jedną, a 3 anomalie. No i wtedy razem z moim kolegą Tomisławem Gołębiowskim założyliśmy tam poligon. Robiliśmy pomiary 4D, czyli wizualizacja 3D, ale w czasie. W 2006 roku w październiku zlokalizowaliśmy bardzo niebezpiecznie wyglądającą anomalię na środku ogrodu. Pół roku później w tym miejscu powstało zapadlisko o średnicy 4 metry i 4 metry głębokości.
Ale właściciel był uprzedzony, żeby hamaka tam nie instalować.
O, właścicielka odgrodziła liną to miejsce, nie zdając sobie sprawy, że te pustki tam mogą się rozwijać. Zresztą robiliśmy pomiary, żeby sprawdzić na różnych głębokościach, jak to wygląda. W rogu tego ogrodu naprzeciwko kościoła pojawiła się bardzo niebezpieczna anomalia, która wygląda na to, że łączy puste wyrobiska z kopalni, wyrobiska, które zostały puste 20 parę lat temu i ona się już zaczyna łączyć z tymi szczelinami na powierzchni. Wygląda na to, że powstanie tam następne zapadlisko niebezpieczne dla życia ludzi.
Czyli w Bytomiu też mielibyście Państwo dużo pracy.
Myślę, że na całym Śląsku jest pełno tych pustek wędrujących. One wędrują z prędkością 1 metr na rok. Koło Sierszy w Moszowej w lesie przechodził facet do pracy i nagle patrzy, a zapadlisko o średnicy 12 metrów, a w środku brzozy nawet nie było widać wierzchołków tych brzóz. Moszowa to jest miejscowość, która znajduje się bardzo niedaleko od autostrady.
Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. My tu w Polsce tmiewamy kłopoty z wodą, zwłaszcza z powodziami. I do tego, jak się okazuje, georadar też może być bardzo ważnym remedium przeciwko problemom i kłopotom, które mogłyby nastąpić w przyszłości, a właśnie dzięki badaniom georadarowym być może można będzie ich uniknąć.
Jak ważna jest stabilność wałów, to przekonaliśmy się ostatnio w czasie powodzi. Wały u nas były konstruowane w XVIII wieku, na początku XIX wieku. W związku z tym zachowały się tylko fragmentaryczne dokumentacje dotyczące konstrukcji tych wałów i ich stanu. Na tą stabilność wpływa nie tylko woda, która może działać w podstępny sposób, ale również inne czynniki, na przykład jenoty, które lubią budować nory w takich wałach. Woda może się nie tylko przelewać nad wałem, ale może przesiąkać pod wałem, podsiąkać. To jest też bardzo niebezpieczne.
Niebezpieczne jest to, że wał wygląda na pozór bardzo ładnie, zielono, masywnie, natomiast w środku, czego nie widzimy, jest ażurowy, pogryziony.
I właśnie dobrze by było rozpoznać takie odcinki, które w pierwszej kolejności wymagałyby naprawy, no bo wiadomo, że są to prace bardzo kosztowne i ciężko naprawić całe wały.
Czyli taki wał można oddać do rentgena, przepraszam, do georadaru.
Georadar oddaje, jeżeli chodzi o prace budowlane, prace związane z robotami ziemnymi, a także właśnie wykrywaniem przeróżnych rzeczy pod ziemią, podobne usługi jak rentgen i inne metody obrazowania w medycynie. Tak jak dawniej lekarz, stykając się z pacjentem, musiał ograniczyć swoją penetrację do powierzchni skóry pacjenta, to znaczy mógł go osłuchać, mógł go ewentualnie palpacyjnie zbadać, natomiast nie był w stanie sprawdzić, co tam jest w środku. W chwili obecnej nowoczesny lekarz widzi wnętrze pacjenta jak na dłoni, potrafi zaplanować operację. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej aparaturze do obrazowania medycznego. Obrazowanie wnętrza ziemi, obrazowanie struktur podziemnych to jeszcze w dużej mierze futurystyka, bo te metody, które są obecnie, są wysoce niedoskonałe. Ale pamiętajmy o tym, jak ogromny postęp dokonał się w innych technikach obrazowania. Jesteśmy w stanie penetrować kosmos, jesteśmy w stanie obserwować za pomocą mikroskopów niesłychanie małe fragmenty materii. Teraz potrafimy z naszą penetracją naukową zejść pod ziemię i potrafimy obserwować, oglądać, oceniać i wykorzystywać tą wiedzę, jeśli idzie właśnie o wnętrze ziemi, podziemne struktury, a kluczem do tego wszystkiego jest właśnie urządzenie nazywane georadarem, czyli bliski krewny tej suszarki, która nas prześladuje na drogach i która powoduje, że płacimy mandaty, ale niesłychanie przydatny w tym, żebyśmy nie płacili o wiele większej ceny za zaniedbania i ewentualną niewiedzę o tym, co tam się czai w strukturach podziemnych.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
To była archiwalna rozmowa. My jesteśmy teraz na żywo w marcu 2020 roku w studiu Radia Kraków. Pani profesor Sylwia Tomecka-Suchoń z Katedry Geofizyki AGH i pan profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk. Właściwie co do georadaru, jego funkcjonowania, to się nic nie zmieniło przez te kilkanaście lat. Natomiast dziś porozmawiamy nie o dziurach, które są w ziemi i trzeba je znaleźć, zabezpieczyć, ale rozszerzymy temat i rozszerzymy nieziemsko.
Tak, rzeczywiście będziemy dzisiaj rozmawiali o dziurach, czyli jaskiniach, które być może są na Księżycu. A jeśli są, to trzeba je wykryć, ponieważ taka dziura, jaskinia, taka podziemna komnata może być niesłychanie przydatna w momencie, kiedy zaczniemy kolonizować Księżyc, no bo trzeba tych lunonautów przygotować na chronienie się przed promieniowaniem kosmicznym. Na Księżycu nie ma atmosfery, wobec tego promieniowanie tam jest bardzo silne. W skafandrze kosmicznym oczywiście taki wędrowiec po bezdrożach księżycowych może się poruszać, no ale trudno jest spać w skafandrze kosmicznym, a z kolei budować od zera jakieś kopuły ochronne, jakieś stacje, no to dalsza sprawa. I wobec tego właśnie metody, o których pani profesor nam opowie, pozwalają wykryć, czy pod powierzchnią Księżyca są pustki, są obszary, gdzie można by było właśnie prowizorycznie, ale na pewien czas, tych lunonautów schować.
Uruchomimy teraz wyobraźnię, lecimy na Księżyc, pani profesor. Z Ziemi zabieramy georadar. A z czym dolatujemy? Jak to nazwać?
No myślę, że odpowiednia nazwa to jest lunaradar, ale jeszcze chciałabym dodać, że te jaskinie to są jeszcze ważne z innych powodów. Mogą służyć jako takie stacje przesiadkowe dla badaczy innych planet, innych ciał niebieskich. Mało tego, do przechowywania różnych zasobów. Na przykład takim materiałem ciekawym jest hel-3. I hel-3 może dostarczyć tyle energii, niewielka ilość tego materiału, że zaspokoi zapotrzebowanie na Ziemi.
Trzeba to mieć tam, gdzie schować. Ale jak mówię, Księżyc jako naturalna stacja przesiadkowa przy eksploracji dalszego kosmosu, chociażby Marsa, no jest czymś oczywistym. Na Księżycu byli już 50 lat temu po raz pierwszy Amerykanie. Potem lądowały tam niezliczone różnego rodzaju pojazdy bezzałogowe. Natomiast zawsze badano powierzchnię Księżyca. Ten pył, który tam się na nim znajduje, między innymi właśnie zawartość tego helu-3 z wiatru słonecznego, między innymi właśnie ukształtowanie kraterów, a to, co się znajduje pod powierzchnią tego Księżyca, jest do tej pory nieznane. Ale właśnie metody, którymi interesuje się, którymi zajmuje się pani profesor, mogą pozwolić wykryć, że pod powierzchnią Księżyca jest coś dla nas bardzo cennego. Właśnie te jaskinie. No cóż, człowiek się krył w jaskiniach za czasów starożytnych. Być może na Księżycu też będziemy zaczynali od tego, że będziemy się kryli właśnie w jaskiniach.
Badania radarowe na Księżycu były już robione, chociaż tych badań było bardzo niewiele i były wykonywane badania z łazika. Te badania dotyczyły właśnie badań regolitu, czyli materiału, który pokrywa powierzchnię Księżyca. I były takie trzy misje, Chang'e 3, Chang'e 4, Chang'e 5.
Wszystkie chińskie?
Tak. No i ta trzecia była dopiero w 2020 i jeszcze nie pokazała się interpretacja tych badań. Następnym rodzajem badań to są badania teledetekcyjne i jest taka metoda INSAR. Ta metoda wykorzystuje specjalne takie anteny, które zbierają informacje z dużej ilości profilu. I dzięki tej metodzie możemy monitorować powierzchnię terenu, możemy wykrywać detekcje przemieszczeń różnych obiektów, monitorować powodzie, badać zjawiska przyrodnicze, monitorować trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów itd. Ale niestety te badania są prowadzone przy zastosowaniu anten o bardzo dużej częstotliwości i one nie pozwalają nam zaglądnąć w głąb Ziemi, czyli do tego, co nas tak naprawdę najbardziej interesuje, czyli te jaskinie, prawda? I w związku z tym zastosowano badania przy użyciu innych anten w paśmie radiowym Hi-Fi, czyli od 3 do 30 MHz. I dzięki temu można było próbować wykrywać właśnie te jaskinie. I była misja japońska, Kaguya, i rzeczywiście udało im się tam wyznaczyć odbicia od stropu jaskini. No niestety nie udało się znaleźć spongu. Chodzi o to, że oni stosowali anteny o częstotliwości 5-15 MHz, które mają co prawda dosyć duży zasięg, 1300 metrów, ale rozdzielczość była około 100 metrów, no i to nie pozwalało wykryć po prostu tych mniejszych jaskiń. Czyli teraz trzeba by było przeprowadzić jakieś specjalne modelowania, skonstruować anteny takie, żeby miały odpowiedni zasięg głębokościowy i odpowiednią rozdzielczość i dopiero próbować lokalizować tą sieć tych tuneli.
Wyjaśnijmy sobie może, bo to nie dla wszystkich może być oczywiste, że istota metody, o której tutaj mówimy, istota tych badań radarowych polega na tym, że z takiej czy innej anteny, bądź to na takim łaziku, który tam porusza się po powierzchni Księżyca, bądź też z jakiegoś urządzenia orbitalnego, takiego sztucznego satelity Księżyca, wysyła się falę radiową. Ta fala radiowa po raz pierwszy się odbija oczywiście od powierzchni Księżyca, ale jeżeli jest odpowiednio dobrana częstotliwość, to ona wnika w głąb gruntu i jeżeli tam poniżej powierzchni tego gruntu są jakieś przeszkody, a taka właśnie jaskinia, której poszukujemy, jest taką przeszkodą dla fal elektromagnetycznej, no to mamy kolejne odbicia pokazujące, że jest echo powierzchni i jest echo czegoś, co jest pod powierzchnią. No i w ten sposób możemy wykryć, a przynajmniej dowiedzieć się, czy rzeczywiście takie oczekiwane i potrzebne jaskinie głębi gruntu księżycowego występują. Ale skąd biorą się jaskinie na Księżycu? Bo na Ziemi, jeżeli spotykamy się gdzieś w jaskini, to głównym czynnikiem, który wytwarza jaskinie, są zjawiska krasowe, które są napędzane przez wodę. No, wymywa woda w skałach wapiennych odpowiednie fragmenty. No, na Księżycu wody nie ma. Więc w związku z tym oczekujemy, że tam są także jaskinie, ale zupełnie innego pochodzenia. Spróbujmy powiedzieć, skąd być może wzięły się te pustki pod powierzchnią Księżyca.
Te jaskinie według wszelkich przypuszczeń związane są z działalnością wulkaniczną. Zresztą podobnie jak na Ziemi, też mamy takie przypadki. Czyli lawa wydostawała się i w miarę czasu zastygała powierzchnia tej lawy i pod tą zastygniętą skorupą lawa przemieszczała się dalej. Oczywiście to następowało wzdłuż takich odpowiednich upadów i chyba te upady były około 6 stopni. Po tym jak już ta lawa przestała płynąć, no to tam się robiła pusta przestrzeń, ta pustka. Te jaskinie mogą być bardzo łatwo wykrywalne, jeżeli się odpowiednio dobierze tą częstotliwość anteny, ponieważ odbicie fali elektromagnetycznej zachodzi na granicy obiektów różniących się przenikalnością elektryczną. I akurat ten Księżyc to jest bardzo przyjazny dla metody radarowej, ponieważ mamy duże kontrasty między bazaltem i powietrzem czy tam próżnią. Także może być duży sukces przy wykorzystaniu tego radaru.
Miejmy nadzieję, że rzeczywiście po pierwsze te badania uda się przeprowadzić, po drugie, że wykryjemy pustki pod powierzchnią Księżyca, no i że one nadawać się będą do tych celów, do których chcemy je przeznaczyć. Wydrążenie szybu, który wprowadzi ewentualnych ludzi czy zasoby pod powierzchnię Księżyca, na pewno będzie tańsze i szybsze niż zbudowanie od zera jakiejś kopuły czy jakiejś bazy. Docelowo, kiedyś tam za wiele lat, oczywiście Księżyc zostanie zabudowany. Będą tam domy, będą tam także miejsca hodowli roślin, żeby żywność sobie można było wyhodować na miejscu, a niekoniecznie wszystko przywodzić z ziemi. No ale to będzie w przyszłości, a od czegoś trzeba zacząć. No i zabawne jest, że w największej w tej chwili przygodzie ludzkości, kolejnej największej przygodzie ludzkości, eksploracji odległego kosmosu, znowu najpierw schodzimy do jaskini.
Bardzo dziękuję. To był nieziemski dzisiaj temat, właściwie księżycowy, bo rozmawialiśmy o lunoradarze, a gośćmi magazynu W Kręgu Nauki byli pani profesor Sylwia Tomecka-Suchoń z Katedry Geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej.
Dziękuję bardzo.
I pan profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk.
Dziękuję słuchaczom i tak sobie czasem myślę, może te lunoradary, które pani profesor chce wysłać, wykryją nam Twardowskiego na Księżycu.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.